Serdecznie zapraszam na porady ekologa. Wraz z nami jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Szczęść Boże. Panie kierowniku, witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Dziś temat ptaki zwiastun wiosnę. Tak, jakże to piękny temat, ponieważ kiedy tylko spotykamy, widzimy te ptaki, które może już gdzieś powracają z takiej czy innej strony, czy w ogóle, prawda, życie, które gdzieś tam toczy się w naszych ogrodach, w parkach, w ogródkach, to serce rośnie, to też taka nadzieja, która związana jest z wiosną, bo wiosna to taki czas nadziei, czas, kiedy życie budzi się, kiedy ta przyroda budzi się do życia, a ptaki są zwiastunem, tak jak tutaj pan kierownik właśnie w temacie zawarł, zwiastun wiosny. Jakież to, o jakichś to konkretnych, czy to przykładach będziemy mówić, czy tak ogólnie chcemy ująć ten temat, panie kierowniku?
Ptaki zwiastuny wiosny, nie? No dzisiaj taki temat trochę nietypowy. Chciałbym powiedzieć parę słów właśnie, jak to w tym roku, przed kilkunastoma dniami udało mi się. Przeżywałem właśnie te pierwsze powroty, akurat będąc na głębokich Mazurach i w dosłownie głębokim śniegu. Wydawało się, że te mrozy i zima i dużo śniegu, które jeszcze niedawno wszędzie tu leżał w miastach, na terenach wiejskich, na polach, wszędzie. I silny mróz sprawią, że długo
będziemy
czekali. Panie kierowniku,
przepraszam, że wejdę jeszcze w słowo odnośnie tego mrozu i tych śniegów. To co nam przyroda mówi? Czy jeszcze wrócą te mrozy i śniegi, czy już niekoniecznie?
Nie, no na pewno jeszcze będziemy mieli takie okresy. Właśnie teraz nadszedł. Ja też chciałbym, żeby to było tak jak jeszcze niedawno, z piękną, łagodną temperaturą, ale taka jest kolej rzeczy. Na pewno będą jeszcze nie raz, ale na pewno to nie będą już jakieś długie okresy. To może być kilka dni, czy z przymrozkiem, czy często nawet silnym mrozem, ale raczej jakiegoś głębszego śniegu to na pewno już nie będzie. Nawet gdyby był, to te ptaki, które już powróciły, czy wracają, to sobie z tym chłodem spokojnie poradzą. No i tak właśnie pierwsze klucze, czy te pierwsze zwiastuny zastały mnie na rozległych łąkach na południu Mazur, kiedy brnąłem, czy brodziłem po tym śniegu, niczym bocian po takiej wysokiej trawie, wpadając jakiś czas w rów wypełniony, zawiany śniegiem. A tu pierwsze stada gęgaw. Najpierw się ucieszyłem. To znaczy, myślę sobie, co tak wcześnie, to było 20 lutego, ale temperatura była zerowa, więc dość łagodnie. Już myślałem, że to jakiś taki zimujący kluczek, który gdzieś tu się przemieszcza, choć tam, gdzie byłem, to zbiorników wodnych jakiś bliżej nie ma, ale troszkę dalej, już po stronie Krupiowskiej, mogły być rozlewiska na rzece Omulew, czy sama rzeka. Też jest dla nich o tej porze atrakcyjna. Za chwilę drugi klucz, kolejny. To znaczy nie były to duże klucze, 17, 15 ptaków, 10. Pochwaliłem się telefonicznie z kolegą, który był kilkadziesiąt kilometrów dalej, już właśnie po stronie mazowieckiej. On miał też żurawie. Byłem zaskoczony, kiedy wszedłem kilkaset metrów dalej, też usłyszałem pierwsze żurawie i to już było wiadomo, że to nie są jakieś przelotne ptaki, tylko to jest zupełnie inny głos, nie zimujące, tylko to już jest taki wiosenny głos. I pod koniec dnia, gdy kończyłem swoją marszrutę na linii wysokiego napięcia, bardzo wysoko, zobaczyłem siedzące ptaki, które dopiero po wyciągnięciu lornetki myślałem na początku, że to są krukowate, bo wcześniej słyszałem dużo stadokawek, wron siwych, a to były gołębie siniaki, czyli to były pierwsze ptaki, które spotkałem tak w terenie. Po kilku dniach byłem w drugiej części, na wschodzie Mazur, w piękny, słoneczny dzień i też jeszcze było tam bardzo dużo śniegu, ale ptaków już nad głową było bardzo dużo, przelatywały żurawie, cały dzień ciągnęły skowronki, a ponieważ byłem na polu, gdzie jesienią skoszono kukurydzę i pole nie zostały zaorane, więc zawsze w czasie tego koszenia troszkę różnych kolb tam wypada, pozostaje. Żerowały tam sarny, dziki, więc stąd były takie fragmenty z odkrytą ziemią i z tego bardzo korzystały ptaki i właśnie znów spotkałem dużo gołębi i siniaków, ale także drobnych ptaków, tych zimujących, które z tej kukurydzy korzystały. No i potem do skowronków, oprócz skowronków słyszałem przelatujące lerki, czyli skowronki borowe. W kolejnych dniach kolega mnie poinformował, że widział pierwszą kanię rudą. To miało miejsce 2 marca, 1 marca przed naszym muzeum, w miejscu, gdzie dokarmiamy ptaki, gdzie dziś mi właśnie jest bardzo dużo różnych ptaków. Zwłaszcza dużo grubodziobów. Pojawił się pierwszy grzywacz, a za 2 dni była już para i tak powoli ta lista się wydłużała. No i przeszło parę ciepłych dni, śnieg zniknął. Teraz mamy ochłodzenie, ale to i tak już wiosny nie zatrzyma.
Tak, lasy opuszczają jemiłuszki, gile, czeczotki, które spędzają u nas zimę, a na ich miejsce przelatują ptaki, które wracają z zimowisk według stałego kalendarza powrotów. Tutaj pan kierownik wspomniał o skowronku, który właśnie jest takim zwiastunem dla nas wiosny. Od kiedy można delektować się śpiewem skowronków?
No właśnie pierwsze skowronki, jak już wspomniałem, widziałem kilka dni temu, kiedy jeszcze właśnie wędrowałem w tym głębokim śniegu, a teraz przez kolejne dni skowronki cały czas leciały. No pewnie już niedługo, jeśli tylko się pojawi łagodniejsza pogoda, to znaczy nie będzie mrozu, zaczną śpiewać pierwsze skowronki. Na razie mamy dużą szansę na usłyszenie poza miastem, w lesie, w borach sosnowych paszkota. To jest pierwszy z drozdów, który zaczyna śpiewać. Ma taki melancholijny śpiew. Mam nadzieję, że jesteśmy na dobrej drodze. Będzie można za jakiś czas słuchaczom Radia Maryja zaprezentować w pełni głos tego ptaka. W miastach zaczynają śpiewać oczywiście kosy. Także śpiew skowronków lada dzień, ptaki przybywają. No oczywiście potrzebują do tego, żeby normalnie śpiewać łagodniejszej temperatury. Mam nadzieję, że to ochłodzenie, które teraz się pojawiło, będzie z nami tylko kilka dni. Jeśli chodzi o zwiastuny wiosny, to nastąpiły tutaj pewne zmiany, kiedy porównam okres z mojego dzieciństwa czy lat licealnych, początków studiów. Takimi zwiastunami wówczas był właśnie skowronek, czajka, których zawsze to były te ptaki, których wypatrywałem przed pójściem do szkoły. Chodziłem po ogrodzie z głową do góry w dzieciństwie i z utęsknieniem patrzyłem. To były właśnie pierwsze grupy czajek przecinające niebo w słoneczny dzień, dobrze widoczne. Teraz się to zmieniło. Miejsce czajki zajął żuraw i żuraw stał się takim pierwszym zwiastunem wiosny, a to także z powodu tego, że bardzo głośno się odzywa i już 2 dni z odwilżą, czy czasem nawet 1 dzień z odwilżą, już zniecierpliwione żurawie pojawiają się nawet tu na północy Polski, a ponieważ głośno się odzywają, więc ich pojawienie się i ten klangor sprawiają, że w wielu miejscach je słychać, ludzie je znają już żurawie dobrze, zwracają na to uwagę. A drugim gatunkiem, który też stał się takim wyznacznikiem, takim prawdziwym zwiastunem, to jest gęś gęgawa, która kilkadziesiąt lat temu zarówno na Warmii, Mazurach, jak i w wielu innych częściach Polski była ptakiem bardzo nielicznym, bardzo ostrożnym dzięki wzrostowi liczebności. Gęgawa stała się ptakiem rozpowszechnionym. No i też jako jeden z niecierpliwych ptaków, odporny na chłód, zjawia się często wspólnie właśnie z żurawiami bardzo wcześnie. Tu na Warmii i Mazurach bardzo często mamy takie przypadki, że ptaki są w swoich rewirach. W tym roku tak właśnie też jest. Stoją na lodzie zamarzniętych stawów czy jeziorek w sąsiedztwie tych rozległych łanów trzcin, gdzie gniazdują i z niecierpliwością czekają na roztopienie, na zniknięcie pokrywy lodowej. No, w ciągu dnia, dzień spędzają na żerobiskach, na polach z oziminami, z rzepakiem, więc to są gatunki i żuraw, i gęgawa, które zjadają teraz przede wszystkim pokarm roślinny, więc na jakiś głód nie narzekają. Odwiedzają też rżyska kukurydziane. Tu jeszcze do tych dwóch dużych gatunków doszedł jeszcze jeden duży, to jest łabędź krzykliwy, który przelatując bardzo głośno się odzywa i też jeszcze o nim nie wspomniałem. Właśnie podczas tych wędrówek spotykałem różne pary łabędzi, grupki, jeszcze rodziny przelatujące w różne strony. Także jest to taka, wszystkie gatunki są dość głośne, więc tworzą taką ładną atmosferę. Natomiast czajka oczywiście też jest. Spotkałem w tym czasie tylko dwa ptaki. Generalnie czajki bardzo mocno zmniejszyły swą liczebność i nawet na przelotach to widać, choć oczywiście nie jest jakaś super rzadkość, jeśli chodzi o koczowanie takie letnie. Mamy w różnych regionach Polski, u nas tu na północy Mazur, gdzie są duże obszary otwartych gruntów, takich żyznych, w okolicach Kęczyna. Tam można spotkać na zorowanych rżyskach duże stada liczące sobie po kilka tysięcy. Natomiast jako ptak lęgowy czajka stała się ogromną rzadkością i to nie tylko u nas, ale także w dolinach dużych rzek z uwagi na to, że jest bardzo dużo drapieżników i niestety mamy serię lat z suchych, gdzie nie ma rozlewisk i na tym tracą czajki.
Panie kierowniku, a jak wygląda sytuacja z jaskółkami? Bo dla wielu z nas to właśnie jaskółka jest kojarzona z nadejściem wiosny, chociaż przysłowie mówi, że jedna jaskółka wiosny nie czyni.
No, na jaskółki musimy jeszcze troszkę poczekać. Myślę, że pierwsze dymówki zjawią się tuż w tym roku po świętach Wielkiej Nocy. Po Wielkanocy to jest pierwsza dekada kwietnia, czyli koło 10 kwietnia zjawiają się dymówki. I będziemy, no oczywiście za 3 tygodnie zacznie się taki już masowy, czy zacznie się rozkręcać powrót bocianów. Dla wielu osób oprócz jaskółek to właśnie też bocian jest takim symbolem prawdziwej wiosny. Tu media donoszą co jakiś czas gdzieś o bocianie, który się pojawił. Są takie osobniki bardzo, bardzo niecierpliwe. No czasami też nie wiemy, jakiego one są pochodzenia, czy gdzieś tam do końca naprawdę odleciały, czy spędzały zimę gdzieś pod opieką ludzi. A teraz pojawiły się w rewirach, czy w swoich stronach rodzinnych, gdzie próbują już zająć gniazdo. Natomiast mówiłem o tych powrotach, ale bardzo interesujące jest też w czasie tego wędrowania spotkałem już ptaki, które gniazdują na słupie linii energetycznej wysokiego napięcia. Znajduje się gniazdo kruka przed 3 tygodniami. Kruki latały, ale dość daleko od gniazda, nie były specjalnie jeszcze zainteresowane, a 24 lutego, kiedy tam właśnie przechodziłem z gniazda, wyleciała samica, widać, że gniazdo już jest zadbane, poprawione. Ptaki były bardzo zdenerwowane. Kiedy się oddaliłem i zobaczyłem znów samicę siedzącą na gnieździe, widać wyraźnie głowę, czyli trwa tam już wysiadywanie. Kruki należą do jednych z wcześniejszych naszych ptaków, które przystępują do lęgów. Wcześniej przystępują i wcześniej też kończą. Ta para będzie miała szansę na zakończenie swoich gniazdowych trosk gdzieś w pierwszych dniach maja. Wtedy pierwsze kruki w Polsce północno-wschodniej już opuszczają gniazdo. Oczywiście rodzina dalej jest ze sobą związana aż do jesieni. W tym czasie, w pierwszych dniach maja, jeszcze niektóre gatunki nie zdążą do nas powrócić. No taka jest korzyść wczesnego przystępowania do gniazdowania. Podobnie myślę, że już trwa wysiadywanie u części bielików, naszych największych szponiastych. Również puszczyki, nasze najliczniejsze sowy, także już o tej porze wysiadują jaja, także orzechówki budują gniazda, wkrótce się rozpocznie składanie jaj, to takie dalsze kuzynki kruków, takie z rodziny krukowatych, o których kiedyś mówiliśmy. Także jest ruch bardzo duży. A oprócz tego proszę spojrzeć w swoim sąsiedztwie, na pewno Państwo zobaczą, zwłaszcza ci spośród Państwa, którzy mieszkają na terenach, na obrzeżach miasta czy na terenach wiejskich, zobaczą Państwo poddenerwowane wrony siwe, które przelatują, pilnują, już zajmują swoje rewiry, przeganiają intruzów. W mieście to samo robią, dobrze widoczne dla wielu osób, zachowania srok. Tu u nas przy Muzeum Przyrody mamy kilka par i każda z nich chce jak najbardziej walczy o najlepsze miejsce, czyli to, gdzie w pobliżu tego, gdzie dokarmiamy koty, bo tam zawsze są jakieś resztki, którymi można też podeprzeć domowy budżet i karmić nimi pisklęta. Także ptaki już pilnują swoich rewirów, a ci spośród Państwa, którzy wlazą się do lasu, zwłaszcza w godzinach porannych, usłyszą takie charakterystyczne bębnienie. To są właśnie wiosenne odgłosy dzięciołów w zależności od natężenia, szybkości. Możemy usłyszeć bębnienie dzięcioła czarnego, to jest jak taka seria z karabinu maszynowego. Najpospolitszy dzięcioł duży, spotkamy go praktycznie w każdym lesie, więc to słyszymy najczęściej. No, w wielkich kompleksach leśnych północno-wschodnich, podmokłych północno-wschodniej Polski, w Puszczy Augustowskiej, Boreckiej, na północy Mazur, ale także w lasach górskich już do gniazdowania przystępują bardzo rzadkie i mało znane szerszemu ogółowi poza ornitologami dzięcioły białogrzbiety. Tak więc ptaki czasu nie marnują, czekają i rozpoczynają swoje rodzinne obowiązki. Bardzo często, o ile to jest możliwe, na przykład w przypadku dzięciołów jest możliwe, bez oglądania się na aktualną aurę. No, żurawie muszą poczekać, ponieważ one budują swoje gniazda na wodzie, a zbiorniki wodne jeszcze są w dużej części zamarznięte, ale jak tylko lód zniknie, natychmiast przystępują do budowy gniazd.
Ptaki, zwiastuny wiosny to temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach porad ekologa. Wraz z nami pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Dziękujemy panie kierowniku za tą namiastkę wiosny, którą pan wprowadza na antenę Radia Maryja poprzez właśnie to dzisiejsze spotkanie z tym konkretnym tematem. A zapraszamy również radiosłuchaczy do podzielenia się swoim doświadczeniem w poszukiwaniu wiosny, chociażby właśnie poprzez zaobserwowanie tych ptaków, które są zwiastunami tejże pięknej pory roku. Numery kontaktowe z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie, 536 600 lub 536 600 200, i dwa numery spoza granic Polski, 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Paweł Diecezja Płocka, szczęść Boże panu Marianowi, szczęść Boże ojcu. Mieszkam w terenie lesistym i gdzieniegdzie jest ten teren taki utkany oczkami wodnymi, jest trochę sitowia, trochę trzciny, no i zawitały żurawie. I w minionym tygodniu przy pięknym zachodzie słońca urządziły dla mieszkańców mojej okolicy taki koncert, po prostu, który niósł echem po łąkach. To była tak jakby muzyka jakichś takich specjalnie skonstruowanych dzwonów. No one się chyba same tym rozkoszowały, bo to tak było słychać jakby jakieś różne, powiedzmy, miejsca i one ze sobą rozprawiały. Tak, to tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Pawle, dziękujemy, pozdrawiamy, panie kierowniku.
No tak, to wiosenny klangor żurawi. Ptaki wydają ten głos synchronicznie razem, samiec samicą, samica troszkę grubszym głosem, samiec cieńszym. Żurawie mają wydłużoną tchawicę, ona tworzy dwie takie pętle. Ta wydłużona tchawica działa jak rezonator, stąd ten głos jest taki mocny, niesie się kilometrami, a bardzo często oczywiście kolejne sąsiedzkie pary po sąsiedzku zaczynają odpowiadać. To jest jedna z takich technik też liczenia o świcie par żurawi, ponieważ one zawsze wschód słońca witają takim klangorem. No i jeśli miłośnik ptaków, ornitolog gdzieś ocenia liczbę żurawi w terenie, staje w takich różnych miejscach. Ja kiedyś pamiętam z jednego punktu udało mi się zidentyfikować 19 par żurawi. Także jest to jeden z piękniejszych głosów. Kiedyś była to rzadkość zarezerwowana tylko właśnie dla Podlasia, dla Pojezierza Mazowskiego, niektórych rejonów Pomorza czy Wielkopolski, a dziś mamy je dosłownie w całej Polsce. Są od kilkunastu lat w Puszczy Niepołomickiej, blisko Krakowa, zasiedliły wiele rejonów na Śląsku, na Górnym Śląsku, także żuraw stał się gatunkiem powszechnym i namawiam właśnie do słuchania tych żurawich koncertów, tego klangoru, którym ptaki, zanim przystąpią do lęgów, to teraz będą bardzo głośne. Łatwo się je też obserwuje, bo będą dużo przebywały na polach, gdzie żują. Kiedy w gnieździe pojawią się jaja, wówczas są już dużo cichsze. Jeden z ptaków jest wówczas zawsze na gnieździe. A to jest też taki sygnał, jak zobaczymy gdzieś żującego jednego ptaka, to będzie w połowie kwietnia. Aha, to znaczy, że drugi już pilnuje gniazda i wysiaduje. Ale jest to zawsze piękne przeżycie, jeden z najciekawszych głosów naszej przyrody.
Taki zwiastuny wiosny. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Daniel z Katowic.
Witam,
ja właśnie, jeżeli chodzi o te właśnie zwiastuny wiosny, to ja właśnie akurat teraz przed chwilą widziałem właśnie sroka przeleciała też. Właśnie wiadomo, że sroka jest cały czas w Polsce. Nie migruje, ale właśnie akurat właśnie sroka przyleciała do mojego karmnika i właśnie często właśnie podziwiam właśnie sroki, sikorki i różne właśnie ptaki. Widać, że się właśnie coraz bardziej ożywiają, ale ja mam takie kilka pytań właśnie do pana ornitologa właśnie na temat właśnie kilku ptaków. Choćby pan wspomniał o orzechówce. Ja właśnie chciałem o tego ptaka właśnie się spytać też, już miałem taki wcześniej zamiar, bo chodzi mi o to, że jaki jest zasięg tego właśnie, ile jest, bo ja kiedyś widziałem właśnie, że on występuje też w Alpach, właśnie występuje w borach szpilkowych, też na Mazurach, właśnie słyszałem, chodzi mi o to, jaki jest zasięg i czy prawdą jest, że orzechówka jest w stanie właśnie bardzo dużo właśnie, gdzieś słyszałem, że chyba 100 tysięcy nawet orzechów jakby przetransportować, chyba leszczyny, czy nie wiem, jakich orzechów, jakiegoś tam, czym się żywi i czy to jest prawda i chodzi mi jeszcze o to, czy pan Olintenow też się orientuje może, jaki jest też właśnie, jaka jest sytuacja z pomórnikiem, z takim pięknym ptakiem, który występuje w górach i właśnie chodzi mi o to, czy jest szansa, żeby właśnie on, bo słyszałem, że jest w Polsce jest bardzo mało właśnie osobników tego pięknego ptaka, pomórnika. I trzecie pytanie mam takie, jaki jest też zasięg właśnie, jaka jest sytuacja z ptakiem bąkiem? Czy bąk jest właśnie, czy bąków dużo w Polsce występuje, czy raczej już tak jest tendencja spadkowa? Takie są moje pytania właśnie. Bąk, pomórnik i orzechówka.
Dziękujemy, panie Najelo.
Dużo różnych pytań. Oczywiście, jeśli chodzi o orzechówkę, no to jest gatunek o takim zasięgu borealnym, ściśle związana ze świerkiem, z limbą, stąd zasiedla u nas lasy Karpat. Występuje także w Polsce północno-wschodniej, czyli to jest Podlasie, Pojezierze Mazurskie, w sumie to Warmia i Mazury. Miejscami także na Pomorzu, w krainie świętokrzyskiej. W niektórych miejscach ostatnio gdzieś były informacje też o nowych miejscach, ale te główne miejsca występowania to jest właśnie to przede wszystkim, to są te przede wszystkim lasy o charakterze borealnym, czy też bogate w świerk. Orzechy laskowe są u nas jej ulubionym pokarmem. W górach to są orzeszki limbowe, ale zjada nie tylko to. Czy jest w stanie zgromadzić 100 tysięcy orzechów laskowych, to raczej wątpię, ale podobnie jak słoika gromadzi zapasy jesienią, do których potem sięga. Czasami część z nich nie jest odnajdowana. W większości przypadków, w dużej części tak, i bardzo często tak jest u orzechówki, że jeśli jest urodzaj, jest dużo orzechów, leszczyna obrodziła, to bardzo często te zgromadzone zapasy teraz wiosną będą wykorzystywane też częściowo do karmienia piskląt i decydują między innymi także o pewnym sukcesie lęgowym tego ptaka. Także jest to gatunek bardzo ciekawy, ale oprócz orzechów laskowych zjada inny pokarm w pełni sezonu lęgowego. To są też owady, drobne bezkręgowce, częściowo też inne owoce leśne. Gatunek bardzo skryty, zwłaszcza teraz wiosną w okresie lęgowym. I podobnie jak kruk, wcześniej zaczyna, wcześniej kończy lęgi, i kiedy młode już wylecą, znów można usłyszeć je w tych rejonach, gdzie występuje takie charakterystyczne, bardzo charakterystyczne nawoływanie. Jeśli chodzi o pomórnika, to jest gatunek, który w Polsce znajduje się w stanie krytycznym. Jest to gatunek górski, u nas występuje w Tatrach. Właśnie chcę tutaj znaleźć z tych wszystkich cyfr, nie mam w głowie, jeśli chodzi o liczebność, ale mam nadzieję, że uda się jeszcze do zakończenia audycji znaleźć te dane, to powiem, jaka jest liczebność tego gatunku dokładnie, jak ornitolodzy. O, jest już, no jest to po prostu przerażające. Tutaj całą liczebność pomórnika, to są oceny przygotowane na podstawie liczeń, badań ornitologów. To są 3-5 par w kraju. No jest to po prostu gatunek, jeden z najrzadszych ptaków, jakie w Polsce gniazdują. Natomiast jeśli chodzi o bąka, jest to przedstawiciel rodziny czaplowatych, kuzyn powszechnie znanej, czy też najbardziej znanej spośród naszych czapli, czapli siwej, coraz liczniejszej czapli białej. Zamieszkuje rozległe trzcinowiska nad brzegami jezior, stawów. Samce odzywają się takim właśnie charakterystycznym buczeniem. Jest to jeden z najbardziej dziwnych głosów spośród tych, które wydają nasze ptaki. Osoby, które nie są obeznane myślą, mogą pomyśleć, że to gdzieś tam się krowa odzywa, czy nie wiadomo, czy też jeszcze jakieś inne stworzenie, a to jest właśnie czapla, więc bąk jakoś sobie u nas radzi, nie jest tak źle. Na Mazurach między innymi jest jeszcze w miarę rozpowszechniony, ale nie tylko w naszym regionie, również tam, gdzie są kompleksy stawów rybnych. Nie jest gatunkiem bardzo licznym, ale spotykany jest w wielu miejscach. I tutaj ornitolodzy w latach 2013-2018 jego liczebność oceniają na 3300-4800 odzywających się samców. W tym przypadku tu takim podstawą oceny liczebności są samce. U bąka jest bardzo często tak, że jeden samiec ma 2-3 partnerki, które odwiedza, sam nie zajmuje się wychowywaniem potomstwa. Tu u bąka wszystko spada na barki samicy. No taka jest strategia. Samica buduje gniazdo, składa jaja, wysiaduje, karmi młode, a bąk jest gdzieś tam w pobliżu i najchętniej zaprosiłby albo odwiedziłby jakąś nową partnerkę. Zupełnie inną strategię ma jeszcze mniejsza, to znaczy nie jeszcze mniejsza, dużo mniejsza, nasza najmniejsza czapla, zwana Bączkiem. Tutaj oboje partnerzy opiekują się potomstwem. W każdym razie, jeśli chodzi o Bąka, który figuruje na kartach Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, ta liczebność nie jest taka zła. Mhm. Także,
panie kierowniku.
Zupełnie nieźle. W porównaniu chociażby ze znajdującym się na granicy wyginięcia pomornikiem.
Dziękujemy za czas dzisiejszego spotkania w temacie ptaki zwiastuny wiosny w ramach porad ekologa na antenie Radia Maryja. Wraz z nami pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję pięknie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bóg zapłaci.